Przybudowa domu to najgorsze, co cię może spotkać w życiu? Cześć, Krystianie.
Cześć, Sławku. Jak tam po świętach?
No właśnie, nagrywamy podcast dzisiaj. Całkiem nieźle. Wypocząłem aż do wczoraj, bo wczoraj postanowiłem odkurzyć taką starą grę, którą mam na Nintendo Switch, Rig Fit Adventure. Polega to w skrócie na tym, że grasz, ale jednocześnie wykonujesz różne ćwiczenia. Masz taki okrąg, ściskasz go, wychylasz się, jakieś robisz skłony, więc ćwiczyłem z pół godziny. Jak mnie teraz wszystko boli, słuchaj, tu mnie boli, tam mnie boli, gdzieś koło pośladka. Rok nie ćwiczyłem i kurczę, żałuję, że wczoraj zacząłem, więc dzisiaj mam idealny nastrój na narzekanie.
No dobrze, no to jak już zacząłeś od narzekania, że cię wszystko boli, to na co chciałbyś jeszcze ponarzekać?
Ponarzekać trochę chciałbym na nasz lokalny rynek, rodzimy rynek budowlany, bo nie wiem, czy wiesz, mieliśmy niedawno już 150. podcast z serii Dylematy Budowlane, a jak doliczymy jeszcze moje podcasty, które były wcześniej, to zaraz będzie 200. odcinek, nie liczę dokładnie. No i zawsze staramy się udzielać porad, pokazujemy, jak sobie radzić z wykonawcami, jakie podejmować decyzje. Czasami trochę narzekaliśmy na różne rzeczy, ale dzisiaj tak trochę mi się zebrało tak dużo z rzeczy i chciałbym po prostu się tak, wiesz, wyżalić, opowiedzieć trochę, co mnie wkurza i trochę sobie, nie wiem, no może... żeby trochę mniej tych emocji negatywnych czuć, może ten podcast taki ma, wiesz, taki cel, żebym poczuł się lepiej po jego zakończeniu.
Dobrze, czyli ty się wyżalasz, a ja ciebie tak wysłuchuję.
Ale proszę, jestem przekonany, bardzo, że się dołączysz do narzekania, to nie ma tak łatwo.
Pewnie tak, jak już się rozkręcimy, to pewnie tak będzie, no ale zacznijmy od tego, że ty narzekasz.
Tak, ja narzekam i zacznę od tego, że jak ktoś planuje budowę domu, to przecież wiesz, pracuje się w różnych branżach, tak? I wiem, bo rozmawiam z wieloma osobami i sam to widzę zresztą, że jak ktoś nagle jest tak przyzwyczajony do tego, że klienci, czy też inni wykonawcy, osoby z pracy odpisują na maile, jest z nimi jakaś komunikacja, jest kontakt i nagle zaczynają budowę domu, to nagle się zderzają ze ścianą, bo co robią wykonawcy najczęściej? Już pierwszy problem jest, kiedy chcesz zebrać ofertę, czyli otrzymujesz może na 15 maili, czy tam na 15 obietnic, że dostaniesz wycenę, może otrzymasz 4 albo 5 wycen albo ofert. I to nie dotyczy tylko wykonawców, którzy prowadzą jakąś tam jednoosobową działalność gospodarczą, ale nawet gdy zbierałem ofertę na budowę osiedla z prefabrykatów, to też tak było, że połowa wycen po prostu do mnie nie dotarła. Jedna firma w ogóle z znienacka wysłała mi ofertę po 2 miesiącach. Tak kiedy ja już skończyłem je zbierać, to nagle wysłali mi maila, szczęśliwi, że wreszcie zrobili wycenę. I to jest takie, wiesz, pierwsze rozczarowanie, że kurczę, chciałbyś wydać kupę kasy i coś zacząć na swojej działce budować, a masz takie wrażenie, że nikomu na tym nie zależy po drugiej stronie.
No, zgadza się. To rzeczywiście jest powszechny problem. Ale wiesz co, to też chciałbym ponarzekać, ale to ja może tak, żeby z jednej strony... Nie, dobra, inaczej. Miałem musisz ponarzekać, narzekać, więc powinienem ponarzekać... znaczy, inaczej jeszcze. Z jednej strony chciałbym wziąć tych wykonawców w obronę. Natomiast z racji, że powinienem ponarzekać dzisiaj, żeby ci, cię wspomóc w tym stanowisku, no to tutaj trzeba stanowczo ponarzekać na osoby, które wysyłają oferty, czy zapytania ofertowe, o tak. Okay. To znaczy na potencjalnych klientów, czy kontrahentów. No bo wiesz, no wysyłają te zapytania, nie piszą o co chodzi, jakby piszą tak mało szczegółów, że nie wiadomo. Jak ktoś nie zadzwoni, to nawet nie wiadomo, czy jest poważny, a czasami się zdarza, że wysyłają te zapytania ofertowe i widać, do kogo je wysłali, do 10 różnych firm, tak, bo jest to w korespondencji. No to jakby nikt nie ma ochoty odpowiadać na takie pytania. Nawet szkoda telefon złapać i zadzwonić do takiego klienta, bo widać, że on nie jest specjalnie zainteresowany, tylko szuka wyceny. Nie jest specjalnie zainteresowany usługą, tylko szuka po prostu najniższej wyceny, nie chce nawet zadzwonić i porozmawiać, nie? Tylko sprawdza ceny. Mhm. Więc no to jakby myślę, że narzekanie może działać w dwie strony.
Tak, myślę, że tak, jak najbardziej. To narzekaj na kogo chcesz, jakby druga wolna.
Dzisiaj śmiało.
Dzisiaj śmiało. I kolejny temat to jest po prostu brak dotrzymywania słowa. tak, co już się nieraz śmieliśmy, będę jutro, mówi wykonawca, mija potem tydzień, a wykonawcy oczywiście nie było. Wykonawcom giną telefony, topią się te telefony, psują się samochody, skrzynie biegów, opony się psują, wszystko się psuje, wykonawca po prostu jest najbardziej pechowym człowiekiem na świecie. I wiesz, nawet już ja się do tego przyzwyczaiłem. To znaczy staram się jednak umawiać się i potem jeszcze potwierdzać spotkanie, żebym nie czekał jak głupi na działce czy tam na umówionym miejscu. Ale też sytuacja sprzed kilku dni. Jestem, czekam na wykonawcę, jestem godzinę wcześniej, miałem coś do załatwienia. Dzwonię do niego. Tak, już jadę, tam GPS pokazuje mi, że będę za 70 minut. Okej, rewelacja. Mija godzina tam 15, nie ma go, dzwonię jeszcze raz. A tam musiałem podjechać na stację benzynową, zjeść hot doga, będę za pół godziny. Dzwonię za godzinę, nie odbiera telefonu. Wiesz, to mi się po prostu w głowie nie mieści, tak? Jak już wie, że nie będzie, bo wiedział o tym, że go nie będzie na miejscu, to mógłby powiedzieć po prostu, nie będzie mnie, bo cokolwiek. A on mi ściemnia, że jedzie do mnie, że już jest niedaleko, że pokazuje mu, że za pół godziny będzie u mnie i nagle rozłącza się, nie ma go. No, za pierwszym razem można było uwierzyć, że miał wypadek samochodowy i zginął, tak? Ale to jest tak powszechne, że ja po prostu tego nie rozumiem, tak? Dlaczego ludzie nie potrafią powiedzieć szczerze, nie będzie mnie, sorry. Tylko tyle.
No wiesz, tego też nie rozumiem, natomiast tu muszę przyznać, że podziwiam takich wykonawców, jak bardzo bezstresowo można żyć, nie? To znaczy umawiasz się z klientem. Umawiasz się z klientem na jakąś godzinę, wiesz, że nie przyjedziesz, w żywe oczy mu kłamiesz, jeszcze po drodze zajedziesz sobie na hot doga na stacji benzynowej, właściwie, bo czemu by nie? To jak no to tak. To jest niesamowity, nieosiągalny dla mnie poziom bezstresowego życia, nie? To jest fascynujące po prostu.
Nie wiem, czy tą historię opowiadałem, ale kiedyś w poprzedniej jeszcze robocie koleś na korytarzu wspólnym dzwonił do klienta, ewidentnie dał ciała, więc musiał coś wymyślić, żeby się wytłumaczyć. I słuchaj, w trakcie rozmowy powiedział coś takiego. Wjeżdżam do tunelu. Tak, udawał facet, rozmawiając przez telefon, że wjeżdża do tunelu samochodem i zasięgu nie ma. No, ręce opadają, jakie sztuczki ludzie wymyślają, żeby tylko, wiesz, mieć jakąś wymówkę.
No widzisz, no i to w jakiś sposób to ciągle funkcjonuje. To jest fascynujące, nie? Jakby,
nie wiem.
Tak jak mówisz, ja już się też do tego przyzwyczaiłem, do tych wszystkich bajek i tak dalej. Generalnie nie wierzę, jak ktoś mówi, że będzie jutro czy coś, to zwykle w to nie wierzę, po prostu podchodzę do tego na zasadzie eksperymentu, albo będzie, albo nie będzie, no zobaczymy, nie? Nigdy nie wiadomo, ale jakby niewiarygodne to jest, jak można być takim spokojnym, okłamując ludzi, albo w ogóle ich po prostu oszukując, nie przyjeżdżając, nie wiem, to jest niewiarygodne.
To prawda. Teraz sobie pomyślałem, że może on oglądał tą Misję Kleopatra. Nie wiem, czy kojarzysz klasykę w sumie. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra i tam właśnie jeden bohater przerywał, bo był, nazywał się Idea, czyli stara sieć komórkowa. Klasyk. Polecam. Dzieci uwielbiają moje. Mimo, że film jest stary, to zachęcam do obejrzenia. Tak, w ramach nienarzekania. Pozytywny film.
No dobra. No można ponarzekać, że jest stary.
Tak, bardzo stary, no. Ale jeszcze kolorowy, więc nie najgorzej.
No dobrze, co no dalej? To jakby słucham cię dalej twoich żali.
Dalej to na to już żalimy się bardzo często, czyli 20 lat tak robię i wszystko jest, było dobrze, a teraz my się czepiamy. I jakby to może nie jest samo w sobie jakoś bardzo złe, natomiast po prostu dużo osób aż się oburza, jak wytkniesz jakiś błąd. Nawet jak jest błąd bardzo oczywisty, kiedy pokazujesz rysę na panelach, której nie było dzień wcześniej. Wiesz, że wykonawca szlifował coś niedaleko i widzisz, że po prostu on przejechał ci szlifierką i zrobił ci rysę na panelach, to i tak jest ci w stanie powiedzieć, że to nie on. Jest oburzony w ogóle, jak ja mogłem w ogóle pomyśleć, że to on coś zrobił złego. Jak wchodzimy w jakieś bardziej subtelne jakieś rzeczy typu, nie wiem, przykładów jest mnóstwo, w jaki sposób ułożyć membranę kubełkową, cokolwiek, to prawie każda osoba, zamiast porozmawiać merytorycznie, żeby była jakaś dyskusja, żeby coś z niej wynieść, to od razu, wiesz, pozycja obronna. On na pewno ma rację, ty jesteś głupim inwestorem, albo głupim kierownikiem budowy, albo głupim kimkolwiek, Więc on już się broni. Nieważne, czy masz rację, czy nie, czy on ma rację, czy nie. On nawet nie chce się dowiedzieć o szczegółach, ale od razu obrona albo atak. Czyli właśnie, jak ty możesz mu uwagę zwrócić. I to jest frustrujące, bo ja zawsze chciałbym, wiesz, dotrzeć do jakiegoś jakby rozwiązania, bo może ja się nie mylę, ale nie ma rozmowy, jeżeli druga osoba jest tak źle nastawiona od samego początku.
Tak, ale wiesz, z czego to wynika? Znowuż wezmę w obronę wykonawców i ponarzekam na klientów tym razem. Znaczy wiesz, no jak już narzekamy, to na wszystkich, czemu by nie?
Teraz ponarzekam na ciebie i się skończy.
No, może być. No. No wiesz, z wzajemnością. Także może być tak, to zresztą może być, no to jest tak, że wykonawcy po prostu, wiesz, oni chcą przyjść, zrobić swoją robotę i wyjść. Oczywiście są ci mniej uczciwi, ci bardziej uczciwi. Jakby ten poziom jakości roboty jest przeróżny, nie? Ale każdy chce to zrobić tą robotę i po prostu wyjść, nie? A jak trafisz na takiego Sławka, który zadaje milion pytań i jest dociekliwy, no to po prostu, wiesz, to jednego Sławka to jeszcze przeżyjesz, ale jak masz codziennie takich klientów po kilku, no to ludzie nie wytrzymują, nie? Ludzie nie wytrzymują tej ilości pytań, bo oni by musieli zajmować się tylko odpowiadaniem na pytania zamiast robieniu swojej roboty, nie? Jakby spoko, można tak robić, ale to wtedy trzeba mieć bardzo, bardzo, bardzo drogie usługi, nie? To zatrudnić kogoś na pełen etat do odpowiadania na pytania.
Okej, okay, no to na szczęście jeszcze nikomu miliona pytań nie zadałem, ale wiesz co? Zwykle staram się zadać 2-3 kontrolne, tylko po to, żeby sprawdzić, jak ta osoba się do mnie odniesie i czy zna na te pytanie odpowiedź. I naprawdę są, słuchaj, ludzie, którzy potrafią naprawdę uśmiechnąć się i zobaczyć, że wreszcie mogą się podzielić wiedzą, pogadać z kimś, kto ich rozumie. Rewelacja. Więc akurat na te osoby narzekać nie będę. Natomiast rzeczywiście są klienci, ogólnie w każdej branży, którzy są aż za bardzo dociekliwi i stoją nad wykonawcą, patrzą na ręce aż do przesady. I teraz nawet najlepszy wykonawca, najbardziej uczciwy, no może mieć dosyć. Więc tutaj trzeba gdzieś to zrównoważyć. To się zgadza.
Tak. A wiesz, jak my, myślę, że już po wykonawcy po wielu latach praktyki oni wolą odciąć rozmowę na początku niż wchodzić w dyskusję i stąd to wynika po prostu.
Jasne. A co do jeszcze właśnie wykonawców, którzy są tacy, wiesz, idą na stację na hot doga i są tacy bardzo wyluzowani, to trochę z tym się łączy kwestia braku umów i braku gwarancji. No bo wiesz, jak jest dla wykonawcy najlepiej? Przyjść na robotę, zrobić coś, nie odpowiedzieć na żadne pytanie, wziąć pieniądze i sobie pójść. On ci powie wszystko oczywiście. Panie Sławku, jak trzeba będzie jakiś problem, to ja za kilka dni przyjdę i to naprawię. No przecież znamy się, albo tutaj przecież ja już tutaj 20 lat na rynku jestem. Tylko potem jest sytuacja taka, że dzwonisz do wykonawcy po kilku dniach, jak zauważyłeś problem, a wykonawca jest oburzony, że w ogóle do niego wydzwaniasz, co to ma być. Tak? Nie trzeba mu co pół roku przypominać, że ma przyjechać za tydzień. Nie masz umowy, nie masz niczego. No i tak sobie żyją jak pączki w maśle. I to jest wkurzające z dwóch przyczyn. Raz, że tak wykonawcy postępują, ale też inwestorzy są troszeczkę, mówiąc wprost, naiwni. Wierzą obcej osobie na słowo. A tak naprawdę, jeżeli wykonawca weźmie kasę, to naprawdę nie ma za bardzo interesu, żeby przyjechać i coś potem naprawiać, coś korygować. Uczciwi? Jasne, jak najbardziej. Natomiast ci nieuczciwi nie mają żadnej przyjemności w tym, żeby teraz coś naprawiać na własny koszt.
Czyli rozumiem, że tutaj narzekamy na brak umów, ale to narzekając na brak umów... Na wszystko, dobrze, ale w tym punkcie. Narzekając na brak umów, przychodzi mi do głowy przykład, gdzie znajomej, gdzie dogadała się z hydraulikiem, który miał jej zrobić tam instalację tak hydrauliczną, ogrzewanie podłogowe, tego typu sprawy w domu, bo tam polecany coś tam, prawie znajomy, normalnie przyjaciel rodziny i tak dalej. No i dogadała się z nim na gębę w taki sposób, że wynagrodzenie za robotę jest stałe, natomiast koszty materiałów to ile wyjdzie, tyle wyjdzie. No i wyszło tych kosztów materiałów, nie pamiętam już teraz, ona mi mówiła, ale to kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie? To jakby ze 3-4 razy więcej niż realnie powinno wyjść tych materiałów, ten koszt materiałów, i później ja tam zaglądałem trochę do tych papierów, no to w ogóle wszystko na gębę, a jedynymi jakimiś dowodami na zużycie materiału był plik z Excela. nie podpisany przez nikogo, nie? Teoretycznie, który wygenerowała hurtownia materiałów budowlanych, które to materiały teoretycznie na tą budowę trafiły. Jak zacząłem to analizować, no to wyszło mi, że tych materiałów tak ze dwa razy za dużo tam było w cenach stanowczo nierynkowych. Nie? Także to takie nawet nie za bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić, ani nie da się tego udowodnić, ani nic. Nie? Zupełnie jakieś takie podejście absurdalne totalnie.
No to ja znam dwie sytuacje niezależne u dwóch znajomych, którzy mieli projektanta wnętrz do zaprojektowania w jednej sytuacji mieszkania, w drugiej sytuacji domu. Projektantka w jednym i drugim przypadku, to były dwie różne oczywiście osoby, zrobiły bardzo dobre wrażenie, fajny projekt. No i potem na tyle było dużo zaufania, że klienci zdecydowali się na wzięcie wykonawców polecanych przez projektantkę. Ona dopilnuje wszystkiego, oni mają ceny rynkowe, wszystko będzie dobrze. Powiem ci, że ceny, które były co najmniej dwa razy wyższe za każdy po prostu element. Od ułożenia glazury, podłogi, pomalowanie. Wszystko było dwa razy droższe. W jednym miejscu jedna projektantka popełniła błąd, bo przesłała nie ten kosztorys inwestorowi, tylko kosztorys, który ona dostała od wykonawcy. Okazało się, że drugie tyle projektantka brała do kieszeni, bo klienci płacili projektantce, a nie wykonawcy. Powiem ci, że paskudna sprawa, ale nic nie zrobisz. No, jest jakaś umowa, zgodzisz się na to, że będziesz płacił według zużycia materiału, według jakichś stawek, które w sumie nie były podane, a ludzie już chcą się wprowadzić, nie mają siły na jakieś sprawy sądowe, no i wiesz, machają ręką i tyle.
No wiesz, jakby w tym, że ktoś sprzedaje coś dwa razy drożej niż kupił, no to nie ma, samo z siebie to nie jest nieuczciwe, nie?
Ale jeżeli powiedziałeś, że będzie cena rynkowa, no to już no jest tak. Jednak to oszustwo.
Tak. To już wtedy jest nieuczciwe, no a to też jest pewna naiwność, jak ktoś nawet nie zorientuje się, ile kosztuje na rynku taka prosta usługa jak kładzenie płytek, no to można łatwo, wiesz, kilkoma telefonami sprawdzić i porównać, chociaż czy te ceny są rynkowe, czy nie za bardzo.
Otóż to, więc trzeba to wszystko sprawdzać, a niestety jest jak jest. No jak już narzekamy, to pójdę krok dalej, bo z umowami. Znaczy dla mnie umowa to jest takie zwieńczenie ustaleń. Ja mam kiepską pamięć, o czym potwierdzi moja żona. Trzeba będzie, ją zaprosimy do podcastu, ale ja mam złą pamięć. Więc ja muszę mieć coś na piśmie. Więc dla mnie po pierwsze, przede wszystkim umowa to jest spisanie naszych ustaleń, i zawsze, jak piszę umowę, zastanawiam się, czy na pewno mamy wszystko ustalone. Czy nie będzie dodatkowych kosztów. Czy na pewno nie zapłacę więcej. I wtedy mam pewność, że jest ok. Natomiast mam też świadomość tego, że jeżeli będzie jakiś problem z wykonawcą i będzie jakaś usterka, wykonawca się na mnie wypnie, no to z tą umową mogę działać oczywiście, ale sądy tak działają w Polsce, jak działają, więc to będzie się ciągnęło 2-3 lata. Zresztą przy mniejszych kwotach nawet nie opłaca się tego w ogóle ruszać, no bo potrzebujesz prawnika, potrzebujesz wydać jakieś pieniądze. Gra jest niewarta świeczki, więc to jest przykre, ale to też wykorzystują wykonawcy, czyli i też jakby inwestorzy się na to zgadzają. Po co umowa, skoro ona nic nie da? No bo wszyscy wiemy, jak działają sądy, więc w sumie trochę po części jest tutaj racja, więc nie ma umowy. I potem są jakieś problemy, ale nie ma nic na piśmie. No i wiesz, to jest taki, kurczę, trochę patologia, tak? Nie jest to zdrowe, jest jak jest. Mogę radzić, żeby podpisywać umowy, no ale umowa nie jest jedynym dokumentem, który cię broni. Najbardziej broni cię to, żebyś nie dawał pieniędzy za dużo w ramach zaliczek i żebyś nie płacił wykonawcy, jak nie masz 100% pewności, że wszystko jest zrobione dobrze.
No tak, wiesz, dlatego ja tak w te umowy to nie do końca wierzę, no ale to sam to powiedziałeś. Dla mnie umowa to jest spisanie ustaleń i to właściwie tyle. Gwarantem prawidłowego wykonania umowy jest to, że pieniądze są u mnie, tak. A nie u wykonawcy, nie? I to jakby tak to działa, więc ten przepływ pieniężny z jednej strony no, musi być dużo, dużo ściślej kontrolowany niż to, co jest zapisane w umowie, tak? I jakby to tak z punktu widzenia klienta, tak? Z punktu widzenia wykonawcy. Klient jest poważny wtedy, kiedy robi przelew. Nie musi to być oczywiście 100% przedpłaty, nie? Ale kiedy przepłyną pieniądze, wtedy wiadomo, że rozmawiamy z poważnym klientem. Tak? Jak klient nie chce zrobić żadnego przelewu, no to albo jest tak strachliwy, że w ogóle nie warto z nim gadać i wykonawcy nie gadają z takimi klientami. Albo ma jakieś problemy z płatnościami, więc z takimi też się nie gada, nie? I proste. Także tutaj dwie strony, umowy umowami, a dwie strony zabezpieczają się tak naprawdę odpowiednim przepływem kapitału, żeby były zadowolone.
To prawda, no jak narzekamy, to na pewno wykonawcy też będą narzekali na inwestorów, którzy potrafią nie płacić albo czepiać każdej pierdoły, byle tylko obciąć wynagrodzenie, więc wiem, jak to wygląda. I czasami to jest aż przykre, bo czasami inwestorzy szukają oszczędności, ale trochę krzywdząc dobrych, rzetelnych wykonawców. I znowu sytuacja sprzed kilku miesięcy. Inwestor szukał operatora koparki. Wystawił go jakiś tam znajomy, jak to bywa czasami ze znajomymi. Miało przyjechać szambo rano, żeby je wkopać, no to potrzebna jest koparka. I dzień wcześniej szukał kogoś po prostu, żeby znaleźć, żeby ktokolwiek przyjechał. Znalazł kogoś, ubłagał go właściwie, żeby o tej 7 rano przyjechał na działkę. Po czym, mimo że mieli wszystko ustalone, okazało się, że inwestor jeszcze chyba przed 7 rano znalazł kogoś innego o 10 zł tańszego za godzinę i po prostu wystawił tamtego, który już do niego jechał pomóc tak naprawdę, no bo tak to trzeba nazwać, no to nie było w ramach jego obowiązku, tylko wiesz, no inwestor go przekonał, poprosił właściwie o to, żeby mu pomógł. I takie traktowanie, powiem ci, mi się po prostu nie podoba, bo ja rozumiem oszczędzać, natomiast oszczędzać w ramach negocjacji, jakichś takich normalnych realiów rynkowych, a nie wystawiać kogoś na ostatnią chwilę, bo to psuje rynek, psuje relacje, tak się po prostu nie robi, no.
No wiesz, no dlatego to, co powiedziałem, tak? I wykonawcy, wielu wykonawców, dopóki nie ma przepływu pieniężnego zaliczki, w ogóle nie podchodzi do tematu, no bo nie wiadomo,
to
czy
tak, klient jest poważny. Czasami się nie da, czy... tak? No jak masz operatora koparki, to nie płacisz mu zaliczki, tak, żeby przyjechał, no. Więc to też...
Jasne.
I gdzieś tutaj te relacje, jakieś zaufanie musi być. Na szczęście podejrzewam, że takich inwestorów jest niewielu, ale są, no i psują krew.
To są, wiesz, są i to, no. Też, i to też inwestorzy, różnie bywa, są takie dwa gatunki wiceinwestorów. Jedni są tacy, że zapłacą wszystko każdemu, bo dadzą się nieuczciwemu jakiemuś wykonawcy nabrać, nawinie im makaron na uszy i są w stanie wierzyć we wszystko, taka naiwność, to, no, to jest cecha ludzka też, to nie ma co się dziwić. A z drugiej strony są tacy, którzy potrafią, na drugiej jakby biegunie, są tacy, którzy potrafią po prostu jednym słowem oszukać, nie? I to też przykład, rozmawiałem ze znajomym kierownikiem budowy starszej daty, nie wiem, czy ten przykład już ci opowiadałem, który mówił, że no on czasami niechcący jest wzywany, no bo był kierownikiem budowy, więc jest wzywany w sprawie sądowej, bo wykonawca pozwał inwestora o to, że ten mu nie zapłacił. I najczęściej powód jest taki, że inwestorowi coś tam się nie spodobało, więc wstrzymał wynagrodzenie wykonawcy, żeby ten poprawił. Wykonawca twierdzi, że wszystko jest dobrze i zgodnie ze sztuką, nie? To takie, wiesz, słowo przeciwko słowu, sobie dyskutują, aż w końcu wykonawca się wkurza i pozywa inwestora. To oczywiście trwa latami wszystko, czasami to są o duże kwoty, więc opłaca się. I najczęściej sąd przychyla się do wykonawcy, to znaczy, że wykonawcy należy się zapłata, czy robota jest zrobiona tak, czy siak, czy inaczej, to jest kwestia drugorzędna, natomiast wypłata się należy i później można dochodzić na przykład jakiegoś odszkodowania albo naprawy, albo takich rzeczy, ale wypłata wynagrodzenia za zrobioną robotę tak czy owak się należy, nie? Więc to nie jest tak, że można sobie wykonawcy bezkarnie nie zapłacić i z tego nie będzie żadnych konsekwencji.
Tak, to się zgadza. W ramach narzekania mówiłem o sądach i umowach, ale też narzekam na ogólnie rynek budowlany, bo kurczę, na tym rynku jakoś łatwo być oszustem, wiesz, bo jesteś w branży, gdzie są duże pieniądze, czyli już masz jednego klienta oszukasz, masz kurczę zarobek na cały rok i to jest branża, na której inwestorzy, którzy budują pierwszy dom, się nie znają, więc jak widzą oszusta, który jest miły, uprzejmy, taki wiesz, ma gadane, wydaje się, że ma dużą wiedzę, to idzie za tym zaufanie. I liczba oszustw na tym rynku jest ogromna. I te oszustwa są w przeróżnej postaci, od najbardziej prostej, czyli bierze zaliczkę i do widzenia. I tutaj mam wrażenie, że najwięcej tego dzieje się przy budowie małych domków, szkieletowych i nie tylko, bo wykonawca uzasadnia, że musi wziąć dużą zaliczkę, żeby przygotować drewno do budowy domku. No i potem właśnie słuch po nim zaginął. Do tego stopnia niektórzy są rozuchwaleni. Nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś pisałem o wykonawcy, który mnie oszukał podczas budowy schodów na chyba 6 tysięcy złotych. I to było kilkanaście lat temu. Ten gość i właśnie sprzedawał usługę budowy domów. I zgłosiła się do mnie też poszkodowana Żyrardowa i nie tylko, ona akurat straciła 50 tysięcy złotych. Jak mu powiedziała o tym, że ja napisałem artykuł na jego temat, na moim blogu, gdzie podałem jego imię i nazwisko, NIP, adres. On o tym wiedział, on się tylko roześmiał, że jest sławny. Bo niestety policja, prokuratura czy też sądy niewiele mogą zrobić, albo sami po prostu poszkodowani nie chcą się po prostu bujać z takimi oszustami. I taki oszust sobie żyje jak pączek w maśle. I raz, że mnie wkurza ta sytuacja ogólnie, że łatwo oszukać inwestora, ale też wkurzam się na to, że jak już ktoś zostanie poszkodowany, to niewiele robi, aby odzyskać pieniądze i prawie w ogóle nic nie robi, żeby ostrzec inne osoby. I zwykle jest narzekanie w internecie i na tym się kończy. I wiesz, nie mam tutaj porady, bo to nie o to chodzi, natomiast taka bierność mnie trochę rozwala. Bierność wszystkich, inwestorów, służb, instytucji.
No dobra, to powiedz mi, czy to jakby zbliżamy się do końca twojego narzekania, czy nie? Bo takie mi się rodzi podsumowanie, konkluzja z tego wszystkiego.
Wiesz, o wykonawcach myślę, że możemy już przestać, bo chyba było ich dużo, ale mam jeszcze trochę na temat kierowników budów i projektantów, więc jeżeli chcesz podsumować wykonawców...
To ja mogę poczekać do końca.
Dobra, to chyba króciutko kierownicy budów. Zauważyłem pewien trend, nie wiem, czy też go obserwujesz, że dobrzy kierownicy budów, którzy rzeczywiście dobrze kontrolują budowę domów, ostatnio coraz częściej zakładają firmy wykonawcze albo po prostu idą gdzieś dalej i powstaje pewna luka na rynku budowlanym, gdzie nie ma tych dobrych, bo opuszczają domki jednorodzinne, a zostają tacy kierownicy, którzy biorą za swoje wynagrodzenie 2000 zł i na budowie się zjawi 4 razy. I ja nie rozumiem, jak można brać takiego kierownika budowy, który niczym ci nie służy. Sytuacja, o której mówiłem już w podcaście, jest na budowie, jest wykop, który w wykopie pod fundamenty, pod ławy fundamentowe jest woda, wykonawca układa zbrojenie. Pytam inwestora, o co chodzi? No chyba tak nie powinno być, gdzie jest kierownik budowy? A kierownik budowy był rano, zobaczył wykop, że jest suchy i pojechał. I dał zielone światło. I już kierownik budowy nie przyjechał drugi raz, żeby odebrać zbrojenie, żeby upewnić się, że można zalewać mieszatką betonową, tylko sobie pojechał. No bo czemu nie? Tak, bo nic się nie zawali. I to jest niezrozumiałe dla mnie, gdy wydaję na dom pół miliona, milion złotych, powinienem zapłacić 5, 6, 7 tysięcy złotych, nawet więcej, osobie, która to skontroluje, bo to ten kierownik budowy jest. A tutaj mamy taką wolną amerykankę, na zasadzie nic się nie zawali, nic się nie stanie, po co ci kierownik budowy, po co przepłacać?
No wiesz co, nie zauważyłem tego trendu, o którym mówisz, natomiast widzę, że inwestorzy są bardzo nieświadomi co do funkcji kierownika budowy, tak? Ludzie myślą, że kierownik budowy to jest taka magiczna funkcja, która faktycznie wszystkiego dopilnuje. Znaczy wiesz, że to już bardziej tak? bardziej świadome osoby wiedzą, że są różne rodzaje kierowników, to znaczy tacy, którzy tylko są stempelkiem, albo tacy, którzy realnie coś tam zrobią, ale dla większości społeczeństwa raczej kierownik budowy to jest taka magiczna osoba, która tą budową zarządza, która wszystko wie, która wszystkiego dopilnuje, która po prostu jest no, najważniejszą postacią na tej budowie. I co by się nie działo, no to kierownik budowy jak powie, to tak musi być i kierownik budowy wie wszystko i kierownik budowy zawsze doradzi i tak dalej, nie? Więc ta wiara w kierownika budowy w społeczeństwie jest moim zdaniem naprawdę wysoka, wręcz za wysoka. Ludzie sobie nie zdają po prostu sprawy, że jest jak jest, znaczy rola kierownika budowy na domu jednorodzinnym to jest w ogóle... No z jednej strony to jest niezbędne, z drugiej strony to jest tak upierdliwa funkcja dla kierownika budowy, tak, że to się w głowie nie mieści, tak? Bo trzeba dojeżdżać tych domków, trzeba mieć kilka, żeby w ogóle zarobić na chleb, trzeba jeździć cały czas i użerać się z tymi wykonawcami i odpowiadać na dziwne pytania klientów. To jest okropna praca, nie? Bardzo niewdzięczna, więc się nie dziwię, że tylko mało osób ją wykonuje. I żeby ona faktycznie była wykonana dobrze, no to ta usługa musi być droga i ludzie sobie z tego nie zdają kompletnie sprawy, nie? To jest jakby bardzo... Z jednej strony niedoceniana, z drugiej strony trudna praca, niewdzięczna. No to naprawdę bardzo, bardzo szanuję tych kierowników budowy, którzy swoją pracę wykonują dobrze i chce im się jeździć i faktycznie doglądać tego, co się na budowach dzieje.
Tak, jest źle. No tutaj nie ma żadnych dobrych rad, jest jak jest. Może sobie warto przeliczyć czasami, policzyć to wynagrodzenie, podzielić na liczbę miesięcy, w których się budowa odbywa. i wyjdzie, że kierownik budowy za miesięczną obsługę weźmie ile? 600 zł, 800 zł. No to to jest, wiesz, no. Wydasz stówę na paliwo, to jak chcesz skorzystać z konsultacji lekarskich, na przykład jakichś płatnych, no to zapłacisz za 2 godziny konsultacji, 3, a tutaj masz kierownika budowy, tak. Który kontroluje tę budowę przez cały miesiąc. No to gdzie jest w ogóle, tego się nie da porównać.
No, nie, to jakby, ale mówię, tak, najgorsza z tego wszystkiego według mnie jest taka ślepa wiara w kierownika budowy, nie? Bo ludzie, którzy nie są świadomi, myślą, że jeśli wezmą kierownika budowy, to wszystko
to
będzie dobrze.
To będzie wszystko.
Tak, i jakby nie zdają sobie sprawy, jak wygląda ten proces, to no, to jest rzeczywiście problem.
Tak, a jak ktoś chce zaoszczędzić, to zapraszamy na stronę jaksiewybudować.pl. Tam znajdziecie kursy budowlane. Nie są najtańsze, przyznaję, ale to właśnie rozkłada się na całą budowę. Jeżeli masz kurs, który prowadzi cię od zera do stanu deweloperskiego, będzie się służył przez 12 miesięcy, to tak naprawdę wydajesz 100 zł miesięcznie za to, żebyś miał pewność, że wszystko idzie dobrze. I tak to na to trzeba patrzeć. I zapraszam, niedługo będzie nowa odsłona strony. A przy okazji też mnie wkurzają podatki, bo jak ktoś płaci za nasz kurs, to musimy zapłacić od tego VAT. 23%. Jak płacisz 1500 zł, to trzeba 300 zł odprowadzić. Nie da się tego uniknąć, no bo wszyscy mają oczy, Urząd Skarbowy widzi przelewy. Niestety. A na rynku budowlanym co się dzieje? Konkurujesz z wykonawcami. Ty pokazujesz ofertę. Na końcu jest plus 8% VAT. Brzmi to dumnie, cena brutto. I nagle klient wybiera tańszą ofertę. Dlaczego? No bo wykonawca nie ma firmy, nie ma działalności, nie ma VAT-u, nie ma kosztów, nie ma pracowników, nie ma ZUS-u. No to nic dziwnego, że jest tańszy. Tak? I to jest, dla mnie to jest, kurczę, zrozumiałe z jednej strony, że ludzie są taniej, bo rzeczywiście 10% oszczędności przykładowo przy budowie za milion, no to kurczę, to jest 100 tysięcy złotych. Ale to, co mnie dziwi, to urzędy skarbowe, urzędnicy powinni być na budowach, kontrolować, prosić o fakturę. No to jest prosty pieniądz, a kontrolują, kurczę, jakieś sklepiki, patrzą, czy jest paragon wydany.
Drugnica. Nie,
nie. Nie
kontrolują tych, co mają firmy i odprowadzają podatki, czyli na pewno, wiesz, tak jak ja, no to sprawdzają mnie, czy no bo wiesz, jak kupuję materiał na 23% VAT, a sprzedaję razem z usługą na 8% VAT-ie, zgodnie z prawem, no takie jest prawo, nie? Ja go nie wymyśliłem. To dostaję kontrolę z Urzędu Skarbowego, czy na pewno ten zwrot VAT-u mi się należy, nie? A ci, co w ogóle bez VAT-u robią, no to jakby nawet ich nikt nie kontroluje, bo i po co, nie?
No i po co? No, po prostu masakra. KSeF musieliśmy wdrożyć przecież różne zasady, czyścić księgowości, użerać się z różnymi nowymi przepisami. Moja księgowa się pomyliła, słuchaj, chyba w grudniu, źle policzyła faktury, jakieś za dużo uwzględniła i zapłaciłem, słuchaj, 3000 VAT-u za dużo. Według prawa Urząd Skarbowy ma 60 dni, żeby oddać nadwyżkę. Jasne. Tak? Ja już świętuję 80. dzień tego wydarzenia.
Ale nie miałeś kontroli jeszcze. No. Bo ja miałem najpierw kontrolę, a dopiero jeszcze potem zwrot, nie?
Aha. No to, tylko wiesz, może teraz pukają, tylko może muszę być na dole, otwierać drzwi urzędnikom.
To jeszcze, wiesz co, to co jest ważne w tym wszystkim, wiesz, to ty mówisz o 3000, tak? Jak ja mam kilka budów jednocześnie i na każdej budowie mam zakup materiałów na 23%, a czasami nawet i usługi na 23%, i sprzedaję to na 8, to ja przewracam tymi pieniędzmi po kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie? I wiesz, i trzeba czekać 60 dni, a jak jest kontrola, to czasem jeszcze dłużej, żeby dostać swoje pieniądze z powrotem, nie?
To może przez ciebie czekam na moje pieniądze, bo kolejkę zrobiłeś, słuchaj. Jak dostaniesz zwrot, to może ja się doczekam. No.
Może tak, ale myślę, że jeszcze jestem malutkim graczem tutaj, żeby robić kolejkę w urzędzie skarbowym.
Jeszcze nie jesteś białym kołnierzykiem, na razie jeszcze tak.
Nie.
Patrzysz, na co sobie możesz pozwolić. No, ale tak, w każdym razie sytuacja jest dla mnie abstrakcyjna, bo kasa jest dla Urzędu Skarbowego, no, wiesz, oczywiście śmieję się, tak, no bo ja wiem, że podatki są wysokie i każdy by chciał płacić jak najmniej, ale zdumiewa mnie to, jakim cudem jedna branża jest po prostu traktowana inaczej niż wszystkie inne. I to jest ze szkodą dla firm, które działają legalnie, no bo jak konkurować z konkurencją, która no, nie działa czysto. A jednak da się prowadzić Polskę, w Polsce firmę, płacić podatki i dalej żyć, zarabiać i tak dalej.
Podobno się da.
Podobno. Dobrze żyjesz, czy tak średnio żyjesz?
O projektantach chciałeś jeszcze.
Okej. Okay. I na koniec tak może do jednego worka, wkurzają mnie kosztorysy na stronach sprzedających projekty katalogowe, bo zawsze są zaniżone po to, żeby je ktoś kupił i wierzył w to, że można za tyle dom wybudować, bo jak wybudujesz dwa razy drożej, to przecież nie możesz reklamować, że ktoś cię oszukał, więc to, tak to działa. Poza tym projektanci są też różni i jak chcesz przygotować projekt od zera i nie wiesz, jak powinien projekt budowlany wyglądać, to powinieneś znaleźć kogoś, kto chociaż zerknie na to przed tym, jak zapłacisz projektantowi. Jakby to jest logiczne, zamawiasz jakąś usługę, której nie znasz, więc zanim zapłacisz te 20 tysięcy, mniej lub więcej, upewnij się, że wszystko jest w porządku. A kurczę, często jest tak, że inwestorzy płacą projektantowi, bo tylko widzieli, wiesz, rzuty budynku, więc wiedzą, jak budynek będzie wyglądał z zewnątrz i tam w środku, ale płacą właściwie w ciemno, nawet jeżeli jeszcze projektant nie złożył wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. I dopiero pół roku później na budowie okazuje się, że projekt ma dużo, dużo braków. I nie rozumiem tego. I projektantów, którzy naciągają, czy nierzetelni, klientów na taką dokumentację projektową, która ma wiele braków i wiele dziur, no i inwestorów, którzy płacą za coś, czego nie są w stanie sami ocenić, nie mogą ocenić wartości tego opracowania. Tak ogólnie do worka wszystkich.
To wiesz co, to jeszcze chciałbym ponarzekać, ja wiem, że śliski temat, ale no polityków.
Panie, czekaj, to po świętach, no ale dobra.
No po świętach świeżo, chciałem, bo tak, po pierwsze naszych krajowych, którzy co róż wymyślą jakiś durny pomysł pod tytułem domy bez pozwolenia, albo dom bez kierownika budowy, albo coś takiego, no to jest głupie jak but w ogóle, to jakby szkoda gadać. Ale wiesz, marketingowo się niesie, nie? To już jakby rząd później, którykolwiek tam, nieważne, odtrąbi jakiś wielki sukces, że wprowadzi coś takiego, tak? A ludzie przyklaskują, nie mając świadomości, że pod spodem kryje się jakaś w ogóle wydmuszka, coś kompletnie niepraktycznego. To jest jedna rzecz. Uchwalają takie durnowate przepisy, ale zdarzają się też przedsiębiorcy, mówię, żeby teraz użyć właściwego słowa, politycy zagraniczni, którzy co chwilę mają jakieś durnowate pomysły. No niestety w dzisiejszych czasach większy może więcej, więc poprzez kretyńskie decyzje, no nie da się tego inaczej nazwać, nagle, wiesz, gospodarka nie tylko jednego kraju, ale całego świata zaczyna się... Nie wiem. Gospodarka całego świata zaczyna się wywalać i wiesz, i mamy w tej chwili taką sytuację, mówię stan na dzisiaj, nie? Że jeszcze 2 miesiące temu w ogóle patrzałem w przyszłość, to znaczy na obecny rok 26, raczej optymistycznie. Wszystko było dogadane, jakby stabilne ceny, dostępności materiałów, nie ma problemu, nie? A po 2 miesiącach sytuacja się zmieniła tak diametralnie, że w tej chwili tak, nie można kupić styropianu, nie można kupić papy, nie wiadomo kiedy będzie można kupić styropian i papę, nie wiadomo w jakich cenach. I wiesz, a ja już mam umowy podpisane z realizacją do 2027 roku, nie? I co ja mam zrobić, tak? I wiesz, i to jest nieprzewidywalność polityczna w dzisiejszym świecie, to jest jakaś masakra, nie? Bo ktoś ma w głowie siano albo nie wiem co tam jakimi durnymi pomysłami potrafi wywalić światową gospodarkę, więc absurd goni absurd z winy, no jakby nie ma co się oszukiwać, z winy po prostu polityków, tak? Ich aspiracji, jakichś dziwnych, głupich pomysłów, no tak jest w dzisiejszych czasach, więc no już nie mówię o tym, że ceny materiałów niektórych poszły w górę na przykład o 10%, nie? To wiesz, na niektórych budowach albo dla niektórych wykonawców 10% to jest tyle, że oni tyle marży nie mają nawet. Także to jest poważny problem. No jak styropian podrożał raz dwa, to nikt nie miał tyle chyba marży, może poza jakimiś nielicznymi projektantkami wnętrz, ale no to już się nie da tego sfinansować samemu, nie? I nagle cały rynek, wszystko co było w miarę już poukładane, zaczyna się sypać jak domek z kart, bo przepływy pieniężne już się nie kleją, nie? Od klientów płatności już się nie kleją, no to wszystko przestaje działać.
No to jest faktycznie, bo już miało być dobrze, już tak była pewna stabilizacja, było całkiem przyjemnie i nagle skończyło się. I tak, to politycy, natomiast ja bym powiedział, jak już tak narzekamy, to też jest jednak wina społeczeństwa jako takiego. Ktoś ich jednak wybrał i jak obserwujesz, chociaż ty chyba stara się nie denerwować w ciągu dnia, ale jak obserwuję różne dyskusje, czasami sam uczestniczyłem w dyskusjach politycznych, tam nie ma merytoryki, tam są emocje, tak? I nie pogadać z kimś na zasadzie argumentów, kto ma rację, spokojnie, tylko jest na polskim rynku głupi Tusk, głupi Kaczyński, głupi ktoś tam, i proste jakieś hasełka typu uśmiechamy się i tak dalej, i tak dalej. No i potem głosujemy emocjami, a nie tym, kto może coś dobrego dla kraju zrobić, albo głosujemy przeciwko komuś. Mamy co mamy. Ja nie mówię, nigdy nie mówiłem, na kogo głosuję. Natomiast tak to się kończy niestety. No bo kurczę, jak masz argumenty za kimś, że ktoś robi przekręty, wręcz jego wypowiedzi są szkodliwe, albo wręcz widać, że bardzo często ta osoba kłamie, bo są przecież serwisy, mówię teraz też o rynku amerykańskim, które punktują kłamstwa polityka i dalej ty jako obywatel głosujesz na tą osobę, która jest sprawdzone, że ona kłamie, no to coś kurczę jest nie tak. Po prostu. Także w pewnym momencie trzeba sobie jednak odpuścić. Okej, podjąłem złą decyzję, głosowałem, postawiłem na złego konia. Niestety psychika ludzka jest tak zaprojektowana, że jak już podejmiemy decyzję, to się jej trzymamy za wszelką cenę. No i jest, jak jest. Pozostało życzyć, że kolejny podcast będzie mnie narzekający i że ceny styropianu spadną, o czym was poinformujemy.
Spadną albo, że w ogóle będzie dostępny.
No, ale albo, i to już chciałbym będzie pozytywna informacja.
I to już będzie pozytywna informacja, nie? I, wiesz, chciałbym to podsumować, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że nie narzekaliśmy na materiały budowlane, na niską jakość bloczków betonowych, nie? Na niską jakość okien, czy tam pokryć dachu, nie? No właśnie, wiesz, i to jest najciekawsze z tego wszystkiego, że to, na czym skupia się statystyczny Kowalski podczas budowy domu, to w dużej mierze, jaki ma być kolor płytek, czy jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany, czy budować z gazobetonu, czy z ceramiki, czy coś tam, nie? Jaką pompę ciepła wybrać, czy ten model, czy tamten, czy siamten, czy owamten, nie? Ale my w ogóle na to nie narzekamy. Jakby to, to nie jest nasz główny powód narzekań w naszym doświadczeniu zawodowym. Nie? I to jest ciekawe.
Cenne na spostrzeżenie, masz rację, no. Super.
Tak, narzekamy cały czas na ludzi, na jakby na wszystkie, po wszystkich stronach barykady, nie? Na każdego można znaleźć coś do ponarzekania, ale generalnie to ludziom ten los budują.
Otóż to, więc nie, cenne spostrzeżenie. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby wybudować dom i przy tym nie zwariować, to z wykonawcami można sobie poradzić o tym. I nie tylko o tym, w mojej książce Jak się wybudować i nie zwariować, trzecie wydanie. No ale tak rzeczywiście jest, bo zanim my zaczynaliśmy nagrywać nasz podcast Dylematy Budowlane, no to ja prowadziłem podcast sam. Ja tam o materiałach, pompach prawie nic nie mówiłem, bo zawsze uważałem, że co z tego, że poświęcisz teraz 3 tygodnie nad wyborem optymalnej pompy ciepła. Skoro lepiej nauczyć się szukać rzetelnych wykonawców, fachowców i użyć tej wiedzy po to, żeby znaleźć wykonawcę, który tobie dobierze odpowiednią pompę ciepła. Ta wiedza ci się przyda na każdym etapie budowy. A jak wybierzesz jedną pompę ciepła, to co potem z tą wiedzą zrobisz? No nie za dużo. Więc ja uważam, że spędzanie czasu nad rozważaniem każdej opcji, to utoniemy. To budowa się może nawet nie rozpocząć w ciągu 5 lat, bo dalej nie będziesz wiedział, jaką wybrać dachówkę, jakie okna, jakie źródło ogrzewania i tak dalej. Ja jestem za tym, żeby stawiać na dobrych ludzi i się ich trzymać.
No i tym optymistycznym, miejmy nadzieję, akcentem chyba możemy zakończyć to narzekanie.
Tak, ale brzydka pogoda. No, na razie. Cześć.
Cześć.